Otwórzmy Księgę Kaznodziei na rozdziale trzecim. I to będą wersety od pierwszego do 14. Jest pora na wszystko i czas na każdą sprawę pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas smutku i czas pląsów. Czas rzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Czas uścisków i czas powstrzymywania się od uścisków. Czas szukania i czas tracenia. Czas zachowania i czas wyrzucania. Czas rozdzierania i czas zszywania. Czas milczenia i czas mówienia. Czas miłowania i czas nienawiści. Czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma ten, kto pracuje z całego tego trudu, z swego trudu? Widziałem pracę, którą Bóg dał synom ludzkim, aby się nią trudzili. Wszystko dobrze uczynił w swoim czasie. Włożył także świat w ich serca, mimo że człowiek nie zdoła pojąć dzieła, którego Bóg dokonuje od początku do końca. Dlatego wiem, że dla nich nie ma nic lepszego nad to, by się radowali i czynili dobrze za swego życia. Również i to, gdy każdy człowiek jej pije i cieszy się dobrem z całego swego trudu, jest darem Boga. Wiem i to, że cokolwiek czyni Bóg, będzie trwać na wieki. Nie można do tego nic dodać, ani tego odjąć, ani z tego odjąć, gdyż Bóg czyni to, aby ludzie się Go bali. Księga Kaznodziei powstała pod koniec życia Salomona. To już był doświadczony stary człowiek. I Bóg nam takiego doświadczenia przydaje. Ja w tej chwili nie mówię, nie pomijam te rzeczy, bo to jest księga natchniona. To jest księga natchniona i Bóg mówi przez to słowo. I zobaczcie, że rzeczywiście trzeba mieć taką świadomość, że jest w naszym życiu pora na wszystko. Jest w naszym życiu pora na to, że będziemy się radować. Bóg to przewidział. Jest pora, że będziemy się smucić i Bóg to przewidział. Najczęściej tak się składa, że jeżeli jesteśmy w małżeńskim przymierzu, to jakoś przynajmniej my mamy takie doświadczenie, że mijamy się w fazie. To znaczy, jeżeli jedno ma gorszy czas, to drugie ma lepszy. Najczęściej jest tak, że w Kościele my również mijamy się fazami. To znaczy jest osoba czy osoby, które mają trudny czas obecnie, ale też są takie, które mają lepszy. I zobaczcie, co się dzieje w tej chwili. Jest kilka osób, które ma trudny czas. I wiemy, kto to jest. I dzięki Bogu, że o tym mówią. Dzięki Bogu, że nawet płaczą. Dzięki Bogu, że... Bo jest czas płaczu, jest czas narzekania. Jest z kolei kilka innych osób, które mogą zaświadczyć o tym, że one właśnie doświadczyły Bożej dobroci. I że kogoś Pan Bóg wyciągnął z czasu, który był trudny. To był kryzys, my się wtedy za niego modliliśmy. I on w tej chwili może powiedzieć, słuchajcie, Bóg jest taki sam, zawsze On się nie zmienia. Ten sam i na wieki. I tak jak się to wszystko bierze do serca, to znaczy ma się taką świadomość, że przychodzi jeden czas, przychodzi drugi czas, dobrze jest nabrać takiego dystansu, że zawsze trzeba wiedzieć o tym, że taki czas przyjdzie i że jeden czas i drugi trzeba dobrze wykorzystać. I że to wszystko, co my robimy, to wszystko, co w naszym życiu się dzieje, tym bardziej, ponieważ my należymy do Pana i nie należymy do siebie samych. Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, to jest 19-20, że nie należycie też do siebie samych. Więc wysławiajcie Boga w ciele waszym. Nie należycie do siebie samych. Jeżeli jesteśmy Bożą własnością, jeżeli to wszystko tym bardziej nie tylko jest darem Boga, to nie tylko tak, że Pan Bóg to wszystko ogarnia, ale On to wszystko ogarnia dla nas, jako dla swoich dzieci. Bo Pan Bóg ogarnia dla świata różne rzeczy, ponieważ ma określone plany, pewne rzeczy inicjuje, pewne rzeczy dopuszcza, chce, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni, chce, żeby... Mówi do ludzi przecież w tej chwili. Zobaczmy, co się dzieje, prawda? Jest jedna katastrofa za drugą. I te wszystkie rzeczy były przewidziane w Słowie Bożym. W związku z tym niektórzy zaczynają się już zastanawiać, co się takiego dzieje. Że tego nie było wcześniej. A teraz jest. I to wielu ludzi zaczyna myśleć i prowadzi ich to nawet do tego, że zaczynają się zastanawiać, że przecież w Słowie Bożym to wszystko jest w jakiś sposób przewidziane. Tam. To się wszystko zgadza i są tacy ludzie, którzy się nawracają dzięki temu. A my jesteśmy dziećmi Bożymi. W związku z tym to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest nie tylko przez Pana Boga kontrolowane, ale to wszystko jest dla naszego dobra. To wszystko jest po to, żeby nas albo oczyścić, albo żeby nas przyprowadzić też do upamiętania. Jest taki fragment w pierwszym liście Piotra. Na początku. Pierwszy rozdział. Od 3 wersetu przeczytam. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was. To jest coś, na co powinniśmy patrzeć. Czyli tak jak pisze Paweł w liście do Kolosan, patrzcie na to, co jest w górze. Patrzcie. I teraz, jeżeli wiemy o tym, że przychodzą różny czas przychodzi w naszym życiu i czasami jest tak, że właśnie przychodzi czas płaczu, przychodzi czas trudu, boleści, to wtedy jest pytanie, czy my patrzyliśmy w czasie, kiedy był łatwy, na cośmy patrzyli? Wtedy, kiedy było łatwiej, kiedyśmy się weselili, cieszyli, kiedy był czas budowania, a nie, kiedy był czas sadzenia. To teraz pytanie, cośmy wtedy sadzili? Cośmy wtedy budowali? Z czegośmy się wtedy radowali, tak? Dlatego, że jeżeli my sadziliśmy, budowaliśmy, radowaliśmy się z rzeczy, które tak naprawdę nie są związane z tym, co jest w górze, to myśmy tak naprawdę nie zbierali. Myśmy nie zbierali. I przychodzi czas trudu, przychodzi czas próby, przychodzi czas doświadczenia i wtedy z tego, co myśmy nie nazbierali, to wtedy nie ma z czego wziąć. Bo tym bardziej im bliżej jesteśmy Pana, kiedy jest to czas taki, kiedy jesteśmy podniesieni, im bardziej intensywnie patrzymy w to, co jest na górze, w to, co jest w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Im bardziej zajmujemy się tym, co jest w Królestwie Bożym. Oczywiście wiadomo, że trzeba jeszcze żyć, trzeba normalnie funkcjonować, ale też istnieje kwestia priorytetów. Im bardziej my się zajmujemy tym, co jest istotą dla Pana Boga i do czego On tak naprawdę nas powołał, tym inaczej będzie przechodzony, czy jakoś tym inaczej będziemy przechodzić czas próby. I teraz, jak wracamy do Piotra, dziedzictwo nieskalane i niezniszczalne jest zachowane w niebie dla nas. Dalej, 5 werset. Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Cokolwiek przechodzimy, jesteśmy strzeżeni. naprawdę jesteśmy strzeżeni. My czasem możemy o tym w danym momencie zapomnieć. Zawirowani jesteśmy strasznie, ale jesteśmy strzeżeni. Jesteśmy strzeżeni przez wiarę, dlatego że w momencie, kiedy jest trudno, to czasem jedyne, co nam zostaje, jest po prostu wołanie do Boga. Ale wołanie do Boga jest przejawem wiary przecież. Wiary, że On istnieje, że On jest naszym Bogiem, że ma moc nas z tego wszystkiego wyrwać i nawet jeżeli nie mamy pojęcia, dlaczego On dopuszcza te rzeczy, to jednak się do Niego zwracamy. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, jest co? Jest obrażenie się na Boga w tej sytuacji. Jest wyrzucanie Mu, jest szemranie przeciwko Niemu. Zauważcie, że to jest rzecz, która najbardziej Pana Boga zawsze obraża, tak jak robili to Izraelici na pustyni. Zostali wyprowadzeni z Egiptu. Morze się rozstąpiło. I teraz idą po tej pustyni. Okazuje się, że mają co do jedzenia, mają do picia, bo się skała potrafi wodę z siebie wydać. Okazuje się, że nawet jak czytamy w 5 Mojżeszowej, w 8 rozdziale, że przecież popatrzcie, co się stało. Przecież wasza odzież nie zniszczała. Buty wasze nie zniszczały. Przecież to są cuda. Zobaczcie. To jest 5 rozdział, 5 Mojżeszowa, rozdział 8. I werset 4. A wcześniej jest napisane od 2. Pamiętaj całą drogę, którą prowadził cię Pan twój Bóg przez te 40 lat po pustyni, by cię ukorzyć i doświadczać, aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Czyli przychodzi kryzys, przychodzi moment, kiedy rzeczywiście, no, czy Bóg potrzebuje wiedzieć, co jest w naszym sercu? Oczywiście, że On wie wszystko, co jest w naszym sercu. To On wie. Tylko pytanie jest, czy my jesteśmy świadomi tego, co jest w naszym sercu. I w takiej sytuacji, kiedy nas wytapia, to wychodzi. To wychodzi. Czy my będziemy szemrać, czy będziemy głównie narzekać, czy będziemy... Nawet niektórzy zaczną Boga przeklinać, bo przecież zdarzają się takie sytuacje, że oni w ogóle żałują, że oni wyszli z tego Egiptu, prawda? I to jest historia Izraela. I oni mówią, no przecież mieliśmy tam cebulę, mieliśmy tam wszystko, a ty nas z tego wyprowadziłeś i co my teraz mamy? A Bóg mówi, no tak musi być, bo trzeba cię ukorzyć, trzeba się doświadczyć, trzeba poznać, co jest w twoim sercu. Dalej trzeci werset, upokorzył cię, dawał ci odczuć głód i karmił cię manną. Jak nam bardzo potrzeba upokorzenia, kochani, w sytuacji, kiedy jest trudno, dlatego że kiedy jest lepiej, kiedy jest dobrze, kiedy jest czas wesela, kiedy jest czas sadzenia, kiedy jest czas budowania, kiedy jest czas tańcu, to wtedy człowiek zupełnie inaczej funkcjonuje. Ale niech musi pamiętać o tym, niech pamięta o tym, że jest taki czas i będzie tak, i będzie tak. I tak naprawdę on musi pamiętać o tym, że jest parą, która dzisiaj jest, jutro i nie będzie. Pamiętać o tym, że nawet miłość nasza do Boga jest jak para, która jest jak rosa, której może nie być. To gdyby nie moc, siła Pana Boga, którą daje nam na co dzień jako odrodzonym ludziom, przecież jest napisane, że dzięki Jego mocy, dzięki Jego sile, Panie, potężnej, my wierzymy na co dzień jako odrodzeni ludzie. To trzeba o tym cały czas pamiętać, że to wszystko jest w Jego ręku. Dlatego On nas musi czasem upokorzyć, żebyśmy doświadczyli tego, jacy jesteśmy marni. Żebyśmy doświadczyli tego, że tak naprawdę wszystko jest w Jego ręku. I wtedy znowu przychodzi czas, kiedy my zaczynamy widzieć, Panie, jaki ja jestem malutki, a jaki Ty jesteś wielki. To nam robi bardzo dobrze. To naprawdę jest dla nas uzdrowieńcza sytuacja, kiedy my doświadczamy Bożej dobroci i swojej własnej zależności od Niego. I Bóg nam pokazuje i mówi, popatrzcie, muszę cię upokorzyć. To jest dla ciebie dobrze, że cię upokorzę. Muszę dać ci odczuć głód i karmić cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie. Bo my pewnych rzeczy nie znaliśmy w starym życiu. Nigdy nie wiedzieliśmy, że istnieje coś takiego, że Bóg może dać mannę, że Bóg może zrobić w naszym życiu cud, czegoś, czego myśmy nie znali wcześniej. Myśmy myśleli, że sobie na wszystko jakoś tam zapracujemy, zorganizujemy i tak dalej. A tu nic, nie jesteśmy w stanie, a jest. Przychodzi Bóg i rozwiązuje nagle. I nawet czasem w sytuacji i w sposób, którego byśmy nigdy nie wymyślili. I po co? Aby cię nauczyć, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale że człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Tego się musisz nauczyć. A ponieważ człowiek nie samym chlebem żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana, w związku z tym niech patrzy to, co jest na to, co jest w górze, wtedy, kiedy ma, wtedy, kiedy jest, w pionie stoi, niech patrzy tam, gdzie trzeba. Bo przyjdzie czas, że będzie gorzej i wtedy, gdzie on będzie patrzył? Co wtedy będzie miał? Co będzie miał w sercu? I czwarty werset. Twoja odzież nie zniszczyła się na tobie i twoja noga nie opuchła przez 40 lat. No przez 40 lat, jeżeli ktoś chodzi po pustyni i jego odzież nie zniszczeje, jego noga nie opuchnie, to są cuda. I teraz Bóg mówi, popatrzcie, codziennie, na co dzień czyniłem cuda w twoim życiu, których ty nawet nie zauważałeś. Teraz ja ci to podsumuję, zobacz, 40 lat chodzisz i popatrz na swoją odzież, popatrz na swoje buty i popatrz na swoje stopy. I kiedy nam zada Pan Bóg takich parę pytań, to my musimy odpowiedzieć, no tak, nie widziałem tych cudów, zabrałem się za co? Za to, że ja narzekam teraz, tak? A nawet posuwam się do tego, że zaczynam szemrać. I mówię, Boże, no było mi lepiej, miałem więcej, ale to jest jakaś inna rzeczywistość, w której ja w tej chwili żyję. Jest mi trudniej. Wracamy do Piotra. Szósty werset. Z tego się radujecie? Choć teraz, czyli z tego, z czego się radujecie? Z tego, co jest przygotowane w niebie dla was. Dziedzictwa niezniszczalnego, nieskalanego, niewiędnącego. Z tego się radujecie? Choć teraz, na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. No i teraz jest pytanie o miarę czasu, prawda? Człowiek myśli sobie, no tak, na krótko. Panie Boże, no co to znaczy na krótko? Przecież ja już cierpię od pewnego czasu. No ale Pan Bóg ma swoją miarę czasu i ten sam Piotr pisze, że u niego dzień jest jak tysiąc lat jak jeden dzień, to znaczy, że po prostu u niego jest inaczej. To on decyduje, kiedy jest krótko, a kiedy jest długo. Teraz, gdy trzeba, na krótko, zasmuceni jesteście. Czyli to nie jest bez przyczyny. To nie jest bez przyczyny, to co się dzieje. To może być rzeczywiście efekt naszego nieposłuszeństwa. Pan Bóg nam to nieposłuszeństwo pokazuje. Następnie grzech odpuszcza, oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości i idziemy dalej. To może być to, żeby nas znowu nam pokazać, jacy jesteśmy mali, a On jest wielki i żeby nam przypomnieć, że jesteśmy od Niego całkowicie zależni. To może być również jeszcze coś innego. Siódmy werset. Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. A choć go nie widzieliście, miłujecie i w niego, i choć teraz go nie widzicie, wierzycie. I cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały i otrzymując koniec waszej wiary, zbawienie dusz. I to jest istota sprawy. Nasze dusze są zbawione. Nasze ciała cierpią, płaczą. Wali się, różne rzeczy się walą w naszym życiu od czasu do czasu, a potem Pan Bóg to wszystko odbudowuje. Ale to wszystko jest po to, żeby nas doświadczyć, ponieważ nasza wiara, nasza ufność musi wzrastać. I kiedy się czyta Jakuba, czyli list wcześniej, od początku. To tam jest napisane od drugiego wersetu. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. Tak sobie ostatnio pomyślałem, no łatwo powiedzieć. Poczytujcie to sobie za największą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. I to jest ciekawe, że tu nie jest napisane poczytuj sobie to za największą radość w momencie, kiedy jesteś próbowany w konkretnej próbie. Może dojdziemy do takiego momentu, nie? Ale tu jest napisane, gdy rozmaite próby przechodzicie. Próby są różne, prób jest wiele. Być może nasza wiara dojdzie do takiego stanu, kiedy będziemy się radować w czasie próby, bo nas boli, a my się radujemy. Ale nawet jeżeli to przyjdzie po tej próbie, to trzeba mieć taką chwilę refleksji i wtedy się ucieszyć z tego, że byłem próbowany, dlatego że w czasie tej próby zostały nam pokazane mi różne rzeczy. Ja się znowu uchwyciłem Pana Boga. Ja znowu do Niego wołałem i to, co mówiliśmy tydzień wcześniej, przychodziły oskarżenia, było oblężenie, przychodził przeciwnik, on mi pewne rzeczy usiłował wmówić i wtedy ja się odwracałem od tego, nie słuchałem tego, co on mi chciał wmówić, tylko i szedłem do Pana, do domu Pana i rozwijałem te jego oskarżenia, rozwijałem to zastraszanie, to wszystko i mówiłem, Panie, przeciwnicy lżą Boga żywego. Ja przychodzę do Ciebie w tej chwili, rozwijam te wszystkie ich pogróżki i Ty się tym wszystkim zajmij. A ja przychodzę do Ciebie, do Twoich ramion się tulę, bo cóż innego mi pozostaje. A dlaczego ja to robię? Dlatego, że ja wiem, że za każdym razem, kiedy coś takiego się działo, to Ty mnie ratowałeś. To jest raz. Ja wiem, że bracia i siostry, których mam dookoła, za każdym razem, kiedy takie rzeczy przechodzili, to Ty ich ratowałeś. Oni świadczą o tym. Ja ich osobiście znam. To nie są ludzie, których życie jest dla mnie zakryte, którzy mieszkają 2000 lat dalej, 2000 lat wcześniej na przykład, albo 2000 kilometrów dalej. Czyli ja nie mogę tego sprawdzić w żaden sposób. Nie, ja widzę ich życie na co dzień. Są również inni świadkowie, którzy tworzą ten obłok. I oni wszyscy mi przypominają, że Bóg się nie zmienia. Ma swój czas. Wszystko ma swój czas. A On ma wszystko pod swoją kontrolą. Będzie dobrze wtedy, kiedy On uzna to za stosowne. Natomiast jeżeli przechodzimy próby, to te próby tworzą coś takiego jak doświadczenie. To doświadczenie to jest po prostu kolejna próba. Jedna, druga, trzecia, piąta. Bóg nas doświadcza. I On nas doświadcza po to, żebyśmy sobie właśnie przypomnieli to wszystko, o czym mówiliśmy, a poza tym po to, żeby wyrabiać w nas cierpliwość. Ponieważ cierpliwość to jest odporność na kolejne próby i taka, powiedzmy, odporność na szemranie. Ja jestem coraz bardziej, jeżeli jestem coraz bardziej cierpliwy, to będę coraz mniej szemrał, coraz mniej przeciw Panu Bogu będę się obracał, mówił, jęczał przypominał sobie, jak to mi lepiej było w starym życiu. I tak jak właśnie z narodem izraelskim było, prawda? Byli tacy, i większość ich była, którzy mimo tego, co widzieli, mimo tych cudów, mimo tego, co widzieli na co dzień, oni i tak w momentach trudnych obracali się przeciwko, szemrali i chcieli zawracać. I czasem mamy taką pokusę nawet, żeby zawrócić, a przychodzi do diabeł, siada na tym i mówi, tak, zawróć, no przecież właśnie o to chodziło, przecież tak naprawdę to wszystko jest kłamstwo jakieś. zawracaj. Tam ci będzie lepiej. Tam będziesz niewolnikiem, ale ja ci dam tam cebulę, nie wiem, coś tam. Ale przynajmniej nie będziesz takich rzeczy przechodził może. Ale nie. To jest droga i jak się ma utkwiony wzrok w tym, o czym pisze Piotr, to znaczy w tej niezwiędłej nadziei, w tym wszystkim, co się dzieje tam, w tym, co nas czeka, to jest droga jednokierunkowa. Przejdźmy do listu do Rzymian, do 5 rozdziału. Na początku. Jest napisane od początku tak. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest podstawa wszystkiego. My jesteśmy już w pokoju z Panem Bogiem. My nie jesteśmy Jego wrogami. Fundament, czyli jeżeli zawrócisz, to po prostu już przestaniesz, nie będziesz w pokoju z Bogiem. To będzie zupełnie inna sytuacja. Teraz, dzięki temu, co się stało jakiś czas temu, mimo twoich prób, mimo twoich problemów teraz, masz pokój z Bogiem. To jest najważniejsza sprawa w twoim życiu. Masz pokój z Bogiem. Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Czyli znowu chlubimy się nadzieją tego, co będzie, bo to jest nadzieja, zawsze dotyczy tego, co będzie. Ale mamy przez wiarę dostęp do łaski. Ta łaska to jest coś, co się wylewa darmowo. Czyli mimo to, że my w tej chwili coś możemy przeżywać, to łaska Boża dla nas jest dostępna. I dlatego właśnie, jeżeli są sytuacje trudniejsze, to list do Hebrajczyków, 4 rozdział. Końcówka. 14-16. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Czyli tron łaski jest dlatego, że jest łaska dla nas. W związku z tym w momencie, kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno, my przychodzimy do tronu łaski. I my znajdziemy łaskę ku pomocy, ale w stosownej chwili. Czyli to kto uznaje tę chwilę za stosowną? My w momencie, kiedy mamy problem, to oczywiście dla nas jest to jak najbardziej stosowna chwila. Panie, ratuj teraz. Już. Ale stosowne chwile wyznacza Pan. Pan wyznacza czasy, Pan wyznacza pory. W związku z tym, jeżeli my jesteśmy Jego własnością i nie należymy do siebie samych, no to uczymy się tego, że On panuje nad naszym życiem. On jest Panem. On wyznaczy czasy, On wyznaczy pory i łaskę ku pomocy dostaniemy w stosownej chwili, ponieważ dostawaliśmy do tej pory, dostają nasi bracia, nasze siostry, zaświadczają o tym, Bóg tak działa. Czyli nie dopuści, żebyśmy byli kuszeni ponad siły nasze, ale z doświadczeniem, nawet tam jest napisane, nawet nie tyle z kuszeniem, z doświadczeniem da wyjście, abyśmy mogli znieść. Taki jest dobry, taki jest wierny. Wracamy do Rzymian. Tu jest napisane dalej tak. 3 werset. A nie tylko to, lecz chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Czyli po prostu to tak działa. To tak działa w Królestwie Bożym. Że musi przyjść ucisk, musi przyjść doświadczenie. On wyrobi w nas co? Bo on jest po to. Cierpliwość. Ta cierpliwość, kiedy będziemy się jej uczyć, kiedy będziemy widzieć, jaki Bóg jest stały, a my jesteśmy niestali, jaki Bóg jest wielki, a my jesteśmy mali, jaki Bóg jest wierny, a my jesteśmy czasem niewierni w takich sytuacjach. To nie chodzi o to, że zawracamy, tylko że po prostu nie mamy tej wiary, której potrzeba. Tak? Bóg, nawet jeśli jesteśmy my niewierni, to pozostaje wierny, bo samego siebie zaprzeć się nie może. Cierpliwość wyrabia doświadczenie, doświadczenie zaś wyrabia co? Nadzieję. Nadzieję. Czyli jeżeli ja jestem doświadczony już więcej razy, to ja mam większą nadzieję, że następne rzeczy będą tak samo jak poprzednie, no bo dlaczegoż nie? Czyli łatwiej jest się zachwiać człowiekowi młodemu w wierze. Zawsze. To jest normalne. To jest tak jak dziecku, które się dopiero co zaczyna chodzić, jemu jest łatwiej się zachwiać. Proste. Im bardziej będzie wzrastał w wierze, tym mniej będzie się chwiał podczas następnych doświadczeń. Dlaczego? Dlatego, że on będzie miał również, po pierwsze, większą cierpliwość, odporność też, ale również wielką nadzieję, dlatego, że ta odporność pochodzi z nadziei. Bóg daje to wszystko. Nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Czyli tak naprawdę gdzieś w naszym sercu jest coś takiego jak miłość, bo Bóg nam tą miłość daje. To jest agape. To jest miłość, która jest związana z wolą. Czyli ona nie jest związana z tym, że mnie jest w tej chwili dobrze i ja będę kochał Boga. Bo ja się dobrze czuję. To jest coś więcej, to jest coś głębszego. To jest miłość, która jest aktem woli. Bóg mi ją włożył w moje serce. Ja kocham Boga, bo ja kocham Boga, bo chcę. Ja Go znam. Ja wiem, jaki On jest. Ja wiem, że dzisiaj za chwilę to przeminie, a On zostanie taki sam. Czyli krótko mówiąc, problem przeminie, my zostaniemy. Nasza relacja zostanie. I ja wiem, że to jest na chwilę. Ja wiem, że to jest wtedy, kiedy trzeba. Ja muszę Mu zaufać i dlatego idę do Niego, wołam do Niego, nawet jeśli jest ciężko, rozwijam ten zwój oskarżeń od przeciwnika i mówię: Boże, lżą Twoje imię, ale ja idę do Ciebie. I ostatni fragment to będzie Ewangelia Mateusza, rozdział 7. Od 24 wersetu. Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych moich słów, ale nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, i przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. I zawalił się, a jego upadek był wielki. Czasem jest tak i czasem słyszymy, że jeżeli my będziemy wierzyć, to nie przyjdzie wicher, nie przyjdzie burza, nie przyjdzie deszcz. To jest takie trochę zaklinanie rzeczywistości, czyli i w różnych, nawet w zborach się tak naucza, nie? Że jeżeli ty będziesz miał wystarczającą wiarę, to nie przyjdzie na ciebie to wszystko. Czyli będzie ci się dobrze żyło, lekko ci się będzie żyło i na tym polega życie chrześcijańskie. I teraz ludzie, którzy są nauczani takich rzeczy, kiedy doświadczą rzeczywistości, to znaczy przychodzi burza, przychodzi deszcz, przychodzi wicher, to nagle ich to zaskakuje i mówią, zaraz, ale przecież nikt mi o tym nie mówił, że tak może być. I wtedy to jest dla nich dramat. Oni mogą wtedy nawet stracić wiarę, bo oni myślą, że Bóg taki jest, że ich oszukał. Ale przecież jest napisane zupełnie inaczej. I dlatego właśnie wtedy, kiedy budujemy, wtedy, kiedy jest na tyle spokojnie, żeby budować, żeby sadzić, to jest czas budowania, to jest czas sadzenia. To wtedy trzeba budować i sadzić na skalę. I mieć świadomość, że właśnie jest czas płaczu, czas radości. I skoro jest dzisiaj czas radości, to może przyjść czas płaczu, potem przyjdzie znowu czas radości, to wszystko jest w ręku Boga. Ale jest to i jest to. To jest taka konkretna rzecz, którą się mówi. Jeżeli człowiek ma się nawrócić, to trzeba mu to też powiedzieć. Słuchaj, będą trudne czasy w twoim życiu, ale Bóg cię z tego będzie wyprowadzał, o ile będziesz na skalę budował. I wtedy ten dom, który budujesz, się nie zawali. Ale w jaki sposób go musisz budować, żeby się nie zawalił? Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. Czyli słuchać to jest jedno i dlatego kto ma uszy do słuchania, to niech słucha, ale druga sprawa to jest to, żeby je wypełniać. Czyli jest coś takiego jak słuchanie, jest coś takiego jak przyjmowanie tego z wiarą, ale istnieje coś takiego jak wypełnianie tego, co się słucha, czyli posłuszeństwo. Czyli krótko mówiąc, im bardziej ja słucham i to się przekłada na moje posłuszeństwo w życiu w stosunku do Pana Boga, to jest tak, jak ja bym sobie zbierał czy budował coś, co będzie budowane na skalę i to się potem nie zniszczy, kiedy przyjdzie trudny czas. A jeżeli ja mam uszy do słuchania chętne, jeżeli ja, owszem, bardzo lubię tego słuchać i przecież bardzo często jest tak, że no zgadzamy się z tym, co jest w Słowie Bożym. Tak, zgadzamy się jak najbardziej. Słuchamy, zgadzamy się i okazuje się potem, że tak naprawdę to wszystko się kończy na tym, że myśmy się zgodzili. Myśmy jesteśmy tacy zadowoleni z siebie, że myśmy się zgodzili ze Słowem Bożym przecież. Ale gdzie jest wykonanie? W związku z tym, jeżeli my się zgadzamy i wykonujemy, będzie dobrze. Jeśli zgadzamy, a nie wykonujemy, to się spodziewajmy, że będzie problem. Tym większy. Że przyjdzie ta wichura i wtedy dopiero będzie kłopot. Bo zabraknie nam tego, co powinniśmy mieć, żeby się Boga uchwycić. I na koniec Pan Bóg się nie brzydzi tym, że my do Niego tylko wołamy na dzisiaj. Nie brzydzi się tym, że jesteśmy słabi, nie brzydzi się tym, że my wołamy, bo nie możemy bardziej. Że nie jesteśmy w stanie sobie właśnie tak stanąć na tej skale i zgromić tego wroga. Tak, tutaj w tej chwili staniemy tak odważnie, dzielnie i zgromimy go. Bo przychodzi czas, kiedy jesteśmy słabi. Ale wtedy wołamy do Boga w wierze, w zaufaniu. Wiemy o tym z poprzednich razów, że Bóg nas wysłucha, bo On się nie zmienia. My dzisiaj jesteśmy słabsi. My jesteśmy jak para, ale On jest jak skała. I zawsze o tym pamiętajmy. I teraz tym lepiej, tym ważniejsze jest to, żeby właśnie mieć taki obok świadków, który będzie bliżej i dalej. I kiedy będzie ktoś płakał na nabożeństwie, bo ma trudno, to niech to robi, niech wylewa swoje serce, jeżeli to jest rzecz, która może być wylana na dzisiaj. Ale inni mogą mieć czas lepszy, niech mówią, niech świadczą. Dlatego, że to jest dla tej osoby ważne. To jest taki element, który Pan Bóg będzie używał. I naprawdę Pan Bóg się nie zmienia i pamiętajmy o tym w każdej sytuacji. Kiedy jest czas sadzenia i kiedy jest czas wyrywania, kiedy jest czas płaczu i kiedy jest czas radości. Amen.